każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, Daniel Rutkowski, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze spotkanie z politykami gorzowskimi. Dzisiaj drogą telefonistą łączymy się z Sebastianem Pienkowskim, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mirosław Marcinkiewicz także jest z nami, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, w ten sobotni poranek.
Witam panów. Oczywiście w drugiej części kolejni goście, Tadeusz Jędrzejczak i Jarosław Porwich, te same tematy. Zacznijmy od sytuacji międzynarodowej. Oświadczyłem dziś kanclerz, to jest cytat, kanclerz Niemiec Angeli Merkel, że Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw Unii Europejskiej i potwierdziłem naszą gotowość do zawetowania nowego budżetu, poinformował w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. To jest krok, który był wcześniej zapowiadany. Jak panowie oceniacie? Sebastian Pienkowski.
No tak jak premier powiedział, jak Zjednoczona Prawica mówi. Ja może to podam na takim przykładzie, bo myślę, że ludzie, którzy nas słuchają, prościej i łatwiej to zrozumieją. Jest taki publicysta, Rafał Zienkiewicz, ja posłużę się jego przykładem. Podpisaliśmy traktat unijny, w którym tak naprawdę zawarliśmy pewną umowę i zgodziliśmy się na pewne warunki. To można porównać, tak jak mówi Rafał Zienkiewicz, do kredytu. Unia daje nam, to bierze odsetki, a te odsetki to jest między innymi 2-3 miliony ludzi, którzy z Polski wyjechali, otwarty handel, na którym Niemcy i cała Unia zarabia. To są zamknięte zakłady pracy, które musiały zbankrutować, jak się otworzyliśmy na konkurencję. No i oczywiście za to dostajemy pieniądze, które wykorzystujemy na odbudowę naszej Polski. I ten dom, który nazywamy Polską, istnieje i się buduje dzięki tym pieniądzom. I w pewnym momencie mamy taką oto propozycję. My się wprowadzamy do tego domu, bo tak naprawdę Unia mówi, to jest nasz dom, bo jeszcze nie spłaciliście kredytu. Tam tak, wy dzisiaj zamieszkacie w tym pokoju, a w tym drugim przyjmiecie imigrantów, w tym trzecim zamieszkają ludzie typu LGBT, w tym czwartym muzułmanie lub homoseksualiści, którym oddamy dziecko na wychowanie wasze. Mimo że to nie jest zapisane w tej umowie, jeśli się nie zgodzicie, to my wam nie będziemy dalej tej umowy w naszej części, czyli pieniędzy, dawali. No i teraz pytanie, czy my mamy się na to zgodzić? No oczywiście, że się nie mamy na to zgodzić, bo nie możemy się zgodzić na coś, co nie jest zapisane w umowie, czyli w traktacie. I teraz każdy, tak jak wczoraj marszałek Grodzki, tak naprawdę wczoraj nie występował w telewizji marszałek Grodzki, tylko występowała Angela Merkel, której to właśnie marszałek Grodzki odczytał tekst do Polaków i odczytał jak Polak nie z Polski, tylko jak Polak z kraju nadwiślańskiego.
To był także apel do rządzących o to, aby jednak zmienili swoje
zapisy. Że mamy właśnie oddać naszą suwerenność, naszą decyzyjność za pieniądze, tak? No i pytanie do Polaków, czy powinniśmy to zrobić, no bo to Polacy decydują. W sondażu 57% ostatnio się opowiedziało, że oczywiście nie możemy tego zrobić. Dziwię się panom z Platformy, że tak łatwo przychodzą do porządku dziennego nad tym bardzo istotnym problemem. Nie tylko naszej suwerenności, ale decyzyjności za pieniądze.
Dobrze, dlatego, a właśnie, a co ze środkami? Co
z środkami? Angela Merkel i Towarzystwo z Zachodniej Europy.
Panie przewodniczący, co z środkami, które, no przecież to był ogłoszony sukces, lipcowe negocjacje budżetowe. Pan premier mówił o dużym sukcesie. To są pieniądze także, które mają iść na odbudowanie gospodarki po pandemii, na uratowanie miejsc pracy.
Panie redaktorze, wszystko zgoda, tylko że w lipcu nie było nic mowy o twardych zapisach, że to będzie powiązane z praworządnością, która nigdzie nie jest zdefiniowana, której nie ma, którą instrumentalnie można wykorzystać przeciwko takim krajom jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, każdemu krajowi. Krytykowanie naszej reformy sądownictwa, która jest dużo mniej polityczna niż to się dzieje w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, no jest zwykłą obłudą. trzeba na to reagować, bo po prostu jest to nieuczciwe. Proszę pamiętać, że Unia
druga
powstała
strona. Mhm.
Na tak zwanych równych partnerskich zasadach.
Mirosław Marcinkiewicz.
Nie ma. Dzisiaj Unia próbuje kolonizować, nie boję się tego słowa,
mocne,
takie kraje jak Węgry, Polska, Czechy czy Słowacja. Kraje, które przeżyły komunizm.
Dobrze, pozwólmy poznać słuchaczom argumenty drugiej strony. Proszę bardzo, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja zacznę od tego, że jestem dumnym Polakiem i dumnym Europejczykiem. Tak, bardzo się z tego cieszę, że jesteśmy w Unii, bo dzięki temu żyję zupełnie inaczej, żyję lepiej niż kiedyś jeszcze w komunie. Młodzi ludzie tego nie pamiętają. Znają życie tylko takie, jakie jest dzisiaj. I to, co przyniosło nam przystąpienie do Unii Europejskiej, trudno przeliczyć na pieniądze, bo to są ogromne miliardy, ale może odwołam się tylko do jednej danej, żeby to w jakiś sposób uświadomić. W roku, bo tutaj słyszeliśmy różne rzeczy, co nam Unia zabrała. W roku 2019 nasz eksport wyniósł 233 miliardy euro. Nigdy jeszcze w historii Polski tyle nie wyeksportowaliśmy. Skoro wyeksportowaliśmy, to przyniosło nam to konkretne zyski. To, co przed chwilą usłyszeliśmy od pana Pińkowskiego, niestety, ale trzeba nazywać po imieniu, to jest po prostu fałsz i nieprawda. Proszę się zapoznać z artykułem 2 Traktatu Unii Europejskiej. Tam jest wyraźnie mowa między innymi o praworządności. My się już wtedy do tego zobowiązaliśmy, bo każdy normalny kraj przestrzega praworządności. To są podstawowe zasady obowiązujące każdego. I kolejna rzecz. Dziwna sprawa. Bo tylko my i Węgry boimy się o praworządność, wymyślamy jakieś historie o przyjmowaniu emigrantów, o jakieś w ogóle niestworzone historie. 25 pozostałych krajów nie wyraża takich obaw. Co się z nami dzieje? My się nie potrafimy dogadywać. Tak, my się z nikim nie potrafimy dogadywać. My nie mamy już żadnych sojuszników poza Węgrami w całej Europie i świecie. Więc mówienie tego typu rzeczy i porównywanie marszałka polskiego Senatu do pani Angeli Merkel, no słowo skandal to chyba za mało by brzmiało. Bądźmy trochę dumni z tego, w jakim kraju żyjemy, jakie rzeczy dokonaliśmy i ile jeszcze możemy zrobić pod jednym warunkiem.
I to właściwie jedna i druga strona mówi to samo. Bądźmy dumni z naszego kraju. Okej, dobrze. A z drugiej strony słyszymy też różnego rodzaju nieśmiałe, ale jednak głosy wsparcia ze strony innych krajów europejskich, z innych instytucji.
Na przykład?
No, mówimy o różnego rodzaju mediach i tak dalej. Różnego rodzaju też politykach. Oczywiście nie tych, którzy akurat w tej chwili dzierżą władzę, czy stery w niektórych krajach, ale gdzieś tam nieśmiało jakieś sygnały się pojawiają.
Panie redaktorze, 25 krajów.
Proszę bardzo, Sebastian Pienkowski.
No, ale panie radny, z całym szacunkiem, ale to, że ktoś myśli inaczej, to jest akurat 25 krajów, to nie znaczy. Nie możemy mieć swojego zdania. No to nie jest argument, że w klasie na 30 uczniów 5 myśli tak, a 25 inaczej i w związku z tym tych 5 nie ma racji. No, Unia powstała po to i zasada weto, żeby właśnie to był bezpiecznik, który pozwala na rozmowę, dyskusję, merytoryczne przekonywanie się.
Ale to weto może też uderzyć w nasz kraj.
Narzucanie nam pewnych norm życia, których my dzisiaj nie akceptujemy.
Dobrze, ale też słyszymy takie stwierdzenie ze strony... Czy mogę jeden argument?
My mówiliśmy w Unii na pewne zasady, że poniesiemy pewne koszty za pewne korzyści. I oczywiście ja jestem też zwolennikiem bycia w Unii, bo to nam daje korzyści, chociaż uważam, że dużo mniejsze w stosunku do o których Polacy myślą, że są.
Ale słyszymy głos premiera Holandii.
Koszty, ale my się na to zgadzamy, więc...
Czy mogę jedno pytanie? Słyszymy głos ze strony premiera Holandii, który mówi o tym, że jeśli tutaj Unia Europejska pójdzie na ustępstwa stronę Polski i Węgier, to oni użyją wtedy weta, czyli to może być broń obostronna.
ale pełna zgoda. Mechanizm wetowania w Unii właśnie taki jest, że każdy może w zależności od swoich interesów użyć weta. Dzisiaj Polska, Węgry uważają, że nie jest w naszym interesie dyktat Unii, bo zapis praworządności jest, ale nie jest zdefiniowany. Po drugie, my twierdzimy, że my nie łamiemy żadnej praworządności. To jest wymysł urzędników unijnych, którzy tak twierdzą, ponieważ nie przyjmują oczywistych faktów do swojej wiedzy. No, w Hiszpanii, w Niemczech jest to dużo bardziej politycznie robione i tam wszystko jest okej. U nas w większości robią to sędziowie, część politycy i to już jest źle, więc jest to nierówne traktowanie podmiotów. Dlatego Polska tak mocno akcentuje to, że nie zgadza się z takim nierównym traktowaniem, bo to jest zwykła polityka.
Na koniec tego tematu chciałbym poprosić panów o jedno, dwa zdania scenariusza na przyszłość. Co dalej w związku z wetem? Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy jedno tylko może wyjaśnienie, bo tutaj znowu padają nieprawdy i to kompletne nieprawdy. To nie jest tak, że praworządność, my nie wiemy, co to jest praworządność. No, szanowny kolego, no nie ośmieszajmy się. Wszyscy wiemy, co
ja
to
mówię,
jest praworządność.
Ja mówię, że nie ma definicji w Unii, panie
nie...
radny. No niech pan ją przytoczy.
Ale wszyscy wiemy, co to jest praworządność. Nie ma z tym problemu.
No, oczywiście, to że nie... wiemy. No, w Polsce
to nie
obowiązuje praworządność.
I to nie ktoś czepia się nas, że to tylko my wiemy, co to jest praworządność. Odwołuję się do opinii i wyroków chociażby Komisji Weneckiej czy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To my jesteśmy jedyni święci, którzy wiemy, co się dzieje. 25 pozostałych krajów nie wie, jesteśmy jakimiś wrogami.
Panie radny, proszę się nie powoływać na komisję.
Sytuacja jest, panowie, sytuacja patowa.
Wracając do rzeczy
tak.
I do pytania pana redaktora.
Czy sytuacja jest patowa, czy jest to jakieś wyjście?
Mhm. Jeżeli zawetujemy, to co to oznacza? Po pierwsze, Polska nie otrzyma 23 miliardów dotacji na fundusz odbudowy, na pobudzenie gospodarki w tym bardzo trudnym okresie po pandemii. Nie otrzymamy 34 miliardów wyjątkowo korzystnie oprocentowanych pożyczek, bo w ten sposób jest to skonstruowane. Czyli łącznie jest to blisko 70 miliardów, to jest taka kwota. Nie wejdzie w życie budżet, gdzie zapisane są 23 miliardy euro na następne lata, na następną perspektywę finansową.
Ale będzie prowizorium,
ja nie wiem,
tak jak
będzie,
mówi pan Sebastian
Piękowski.
Jakie
to będzie dalsze konsekwencje przynosiło. Niestety rząd polski obrał i pan Kaczyński obrał taką drogę, która no niestety, ale może nas z tej Unii wyprowadzić, co byłoby tragedią dla naszego państwa.
Sebastian Piękowski, scenariusz,
i pan,
co dalej?
I pan radny nie rozróżnia. Jak Holendrzy walczą o własne interesy i mówią weto, nikt się nie dziwi. Jak Polacy mówią weto, to najwięcej się dziwi Polaków z Platformy Obywatelskiej.
Musielibyśmy konkretnie rozmawiać, czego to weto dotyczyło.
Kłamstwem jest, że nie dostaniemy tych pieniędzy. Dostaniemy wszystkie pieniądze, ponieważ jest prowizorium budżetowe i będzie obowiązywało. I będą
dalsze odbudowy nie ruszą.
Jak to zrobić? Także tutaj nie wprowadzajmy Polaków w błąd, że te pieniądze, które rząd polski, rząd Zjednoczonej Prawicy dopiero nie trafią do Polski.
Panowie, zobaczymy, jaki będzie dalszy scenariusz. Przejdźmy do innego tematu. Mówimy teraz już o walce z pandemią, uruchomienie nowego programu pomocy dla przedsiębiorców, w tym branż, no takich, które w tej chwili najbardziej cierpią, czyli gastronomia, przewozy, turystyka, kultura. Zapowiedział to w minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. Wartość tej pomocy, tarczy tak zwanej 2.0, to od 35 do 40 miliardów złotych. Będziemy poznawać systematycznie szczegóły. Sebastian Piękowski, no, to są branże, które rzeczywiście zostały zamrożone. Myśli pan, że to są środki adekwatne, wystarczą? Czy wszystko zależy od tego, jak będą wykorzystane?
No też zależy od tego, jak sytuacja się będzie rozwijała, ponieważ jeżeli, wiadomo, ta liczba zakażeń będzie rosła, ta gospodarka będzie siłą rzeczy mniej wydolna, bo ludzie będą musieli być w domach. Więc to dzisiaj ciężko określić, czy te pieniądze wystarczą, czy nie. No jest to na pewno duży zastrzyk finansowy. jak premier mówił, chodzi o około 40 branż, między innymi gastronomię, przewozy, hotelarstwo, kulturę, turystykę. I rzeczywiście od stycznia ma być to uruchomione, oczywiście po zgodzie Komisji Europejskiej, bo takie są procedury, małe i średnie przedsiębiorstwa, później oczywiście w marcu te większe. No i zobaczymy. No, na razie widzimy, że tej gospodarki nie zamykamy, wręcz odwrotnie. Przeszła chyba wczoraj zapis ustawy, gdzie mamy dodatkową niedzielę handlową.
No tak, ale z drugiej strony turystyka, ferie zamrożona siłą rzeczy.
Tak, no widocznie rząd ma dane, które pokazują, że mimo, że właściwie, no miejmy nadzieję, ta druga fala pandemii się kończy, no ale już słyszałem, że może być trzecia, tak? Także tutaj to wszystko, dopóki tej szczepionki nie dostaniemy i ona rzeczywiście masowo nie zostanie stosowana, istnieje bardzo duża obawa, że na tej drugiej fali się może nie skończyć, więc musimy być przygotowani. I tutaj, żeby jak najmocniej zminimalizować ryzyko i prawdopodobieństwo rozwinięcia się tego wirusa znowu na większą skalę, no to niestety te trudne decyzje właśnie, jeśli chodzi o ferie czy wakacje, w sensie na przykład stoki narciarskie, hotele, no one muszą być podejmowane w ramach odpowiedzialności rządu za państwo. I no mnie też to oczywiście bardzo boli. Staram się zrozumieć ludzi i rozumiem ich złość na to, że nie będą mogli no, normalnie zarabiać. No tylko niestety dane, które pewnie rząd posiada, no nie są na tyle optymalne czy
optymistyczne,
optymistyczne, przepraszam, żeby dziś podjąć decyzję, żeby na przykład te ferie były tak jak zawsze, czyli rozłożone na 2-3 miesiące.
A tu też są opinie podzielone. Może rozłóżmy ferie, tak jak było to zaplanowane. Wtedy ruch rozłoży się w czasie. Nie będzie, że tak powiem, tłoku, ale z drugiej strony, skoro nie będzie hoteli, to i tak w góry ciężko będzie się wybrać.
Dokładnie, więc tutaj jak nie będzie tej synergii, że jedno i drugie będzie dograne, czyli nie będą otwarte hotele plus rozłożone wakacje, no to rzeczywiście to nie zadziała. Więc dzisiaj na podstawie pewnie tych danych, które posiada Ministerstwo Zdrowia i premier podjęto decyzję po prostu, że najlepiej, żeby wszyscy byli jeszcze w tę ferię w domu. No i żeby uniknąć, bo to dzisiaj zysk, tak, dwutygodniowy czy tam nawet dwumiesięczny może spowodować później katastrofalne efekty typu właśnie zamknięcie całej gospodarki. Teraz
ale
to trzeba ważyć. To
dwumiesięczny okres pracy dla niektórych branż to są żniwa, mówiąc kolokwialnie, tak? To jest moment, kiedy właśnie zarabiają na cały rok.
Pełna zgoda, dlatego ja liczę się z tym, że te decyzje zapadają po prostu racjonalnie, tak? No i mam nadzieję, że rzeczywiście dane, które posiada rząd i na podstawie których te decyzje podejmuje, są prawdziwe i racjonalne, bo inaczej być nie może.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Kilka rzeczy, panie redaktorze. No po pierwsze, faktycznie niestety, ale rozwój pandemii czy stan pandemii ciągle jest bardzo niepokojący. No weźmy, spójrzmy na podstawowe liczby. W ostatnich 3 dniach, bo tak spojrzałem na dane, nowych zachorowań blisko 50 tysięcy. Zmarło blisko 1900 osób.
To jest najbardziej zatrważające.
Przerażające niestety dane. Zresztą ja już nie mówię o tym, że plasuje nas to na drugim miejscu w świecie w ogóle, jeżeli chodzi o ilość zachorowań, ale to nie chodzi o statystyki, chodzi o każdego człowieka i o to, że nie potrafimy tym ludziom pomóc. I zwracam uwagę na to, o czym wielokrotnie mówimy. Tak, służba zdrowia ciągnie naprawdę nieprawdopodobne, w jaki sposób służba zdrowia radzi sobie tak długo, codziennie z taką ilością pacjentów. Wielki szacunek dla wszystkich, dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla ratowników medycznych, dla wszystkich służb medycznych za tą ciężką pracę, którą w tej chwili wykonują, a jadą na oparach już od długiego czasu. Pytanie, jak długo dadzą radę. I tu tylko krótko, bo nie chcę tego wątku ciągnąć. Niestety, ale mieli dostać choćby dodatki. Wszyscy, którzy spotykają się z COVID-em, którzy z tym COVID-em na co dzień pracują, nakładają kombinezony, całe oprzyrządowanie i muszą sobie codziennie codziennie muszą chorym po prostu pomagać.
Czekamy na finał w parlamencie, tak?
No, wiemy, panie redaktorze, co się stanie. Zostanie dzisiaj przyjęta ustawa, która zabierze uchwalone już dodatki dla wszystkich medyków, a tylko i wyłącznie dla tych kierowanych przez wojewodów wprowadzi. Podzielenie nastąpi kolejne środowiska medycznego. Ale mówię to tylko dlatego, że w takiej trudnej sytuacji uważam, że pewien właśnie bardzo znaczący bonus dla tych wszystkich ludzi, którzy nam ratują życie, jest po prostu niezbędny. Chociaż tyle, bo chociaż tyle moglibyśmy dla nich zrobić.
A co z tarczą 2.0?
Do tarczy. Panie redaktorze, no szanowni państwo, sami widzimy, że niestety, ale część tych działań jest takich bardzo chaotycznych. Zamykamy stoki, otwieramy stoki, ale nie otwieramy hoteli. No to w jaki sposób właściwie ludzie mają przyjechać na te otwarte stoki, jeżeli hotele będą nieczynne? Może, ale to jest pytanie właśnie do epidemiologów, statystyków. Może taki reżim można wprowadzić w tychże hotelach, żeby jednak przestrzegając wszystkich zasad, bo cały czas o tym powtarzam, przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa, które są jasno i jednoznacznie określone.
Kłopot w tym, że i eksperci są jakby podzieleni w tych sprawach.
Tylko panie redaktorze, ja myślę, że my wszyscy, jako społeczeństwo całe, my czekamy na jasne komunikaty, ale jasne komunikaty, które są logiczne, które pokazują, żeby mógł powiedzieć, o, świetnie rząd tutaj zarządził, jasno, precyzyjnie określił, co robimy i jaki cel w ten sposób osiągniemy. Tego mi bardzo brakuje, bo takie punktowe rzucanie...
Ale był taki program, tak?
Ale odwrotem, panie redaktorze.
Premier mówił o takim właśnie scenariuszu, o planie.
Jest zachorowań, oczywiście.
Sebastian Pienkowski.
No przecież premier mówił, że w zależności od liczby zachorowań będziemy wprowadzać pewne rzeczy. W związku z tym, że ta liczba zachorowań spadła, otwieramy na przykład galerię. Także tutaj ten program i harmonogram działań jest przygotowany i on wręcz jest realizowany. Także tutaj nie za bardzo rozumiem ten zarzut.
40 miliardów to jest kwota, która, nie wiem, uratuje gastronomię, hotelarstwo. To są naprawdę branże, które w tej chwili cierpią. Przewozy, tak? Też no, branże, o których mniej się mówi, prawda? Po cichu kultura gdzieś dogorywa. Słyszymy takie sygnały. Panowie.
Ja mogę zacząć, tak?
Proszę bardzo, i dokończymy już ten
wątek. Panie redaktorze, każde pieniądze, no to są spore, łącznie spore kwoty, ale dlatego, bo to i dla mikrofirm, i dla firm dużych, więc to są odpowiednio podzielone środki. Każda pomoc jest potrzebna. No wiemy, że szczególnie dla małych firm rodzinnych, gdzie pracuje kilkanaście osób, no to jest tragedia. No jeżeli nie mogą produkować normalnie, jeżeli nie mogą zbywać swoich towarów, no to
dobrze.
Praktycznie...
To przyspieszmy trochę, jeśli już mówimy o konkretach i o szczegółach, to porozmawiajmy o programie, który przygotowywany jest w Gorzowie. Tutaj mieliśmy, no mówiąc krótko, niespodziewany zwrot w pracach nad pakietem pomocowym dla gorzowskich przedsiębiorców w Gorzowskiej Radzie. O pomoc miasta będą mogli ubiegać się wszyscy miejscy przedsiębiorcy, nie będzie tutaj wyszczególnionych branż, ale muszą wykazać minimum 50% straty. Pomoc przedsiębiorcom, no to jest 1 300 000 zł. Wiadomo, że każda złotówka jest ważna. Nie jest to jakaś porażająca suma. Sebastian Pienkowski. Przypomnijmy, gorzowski radny.
Dziękuję. Oczywiście, no suma, tak jak pan wspomniał, nie jest duża, ale oczywiście w ramach możliwości budżetu prezydent zaproponował taką sumę. No i podejrzewam, że tych pieniędzy po prostu nie ma, zwłaszcza, że 10 milionów wcześniej zostało rozdysponowane. I rzeczywiście tam no, była pewna licytacja na sesji, część radnych dodawało różne
branże
gospodarcze na podstawie tak zwanego PKD i tutaj, tak jak już mówiłem, uważam, że dobrze się stało, że nie będziemy tutaj nikogo wyróżniać, wykluczać wręcz, tylko wszyscy będą mogli złożyć papiery, który będzie ewentualnie eliminował i decydował, kto dostanie te pieniądze, będzie po prostu strata i określono, że musi być minimum 50%. I oczywiście, kto będzie miał tę stratę i wykaże w dokumentach większą, ten dostanie. No ciężko jest znaleźć system sposób pomocy wszystkim przy tak małej ilości pieniędzy.
Nawet przy większej też byłoby ciężko, prawda?
Dokładnie, więc te potrzeby są olbrzymie i my mamy pełną świadomość, no ale staraliśmy się stworzyć taki projekt, uchwałę taką, którą oczywiście podjęliśmy, żeby ona była najbardziej sprawiedliwa. No i myślę, że udało nam się to, no pewnie nie wszyscy, bo nigdy nie, wszyscy nie są zadowoleni, ale myślę, że najmniej krytyki nas spotka za takie rozwiązanie.
Mirosław Marcinkiewicz, dodajmy jeszcze, że co ważne, podczas składania wniosków nie będzie liczyć się kolejność ich złożenia, ale w pierwszej kolejności pomoc otrzymają te firmy, które wykażą największy spadek dochodów.
Znaczy, panie redaktorze, ja myślę w ten sposób, bo to jest faktycznie na skalę, na cały Gorzów, to nie są jakieś bardzo duże pieniądze.
Ale to są już kolejne pieniądze wygospodarowane w budżecie.
Oczywiście, znaczy ja nie bagatelizuję tych pieniędzy, proszę tak tego nie zrozumieć.
Tak, ja chciałem tylko uzupełnić.
Ja raczej myślę, że jest to pewnego rodzaju właśnie dodatek, pewien ukłon ze strony miasta do wszystkich przedsiębiorców tu pracujących, tu żyjących. Pytanie, czy właśnie takie objęcie właściwie wszystkich, czy nie spowoduje, to się okaże, ale mam duże obawy, że przy sporej ilości wniosków ta pomoc może być bardzo, bardzo symboliczna, bo no właśnie, wszyscy mają dostać choćby po trochę.
Wszyscy, którzy stracili 50%
zysku. Oczywiście to kryterium jest jasne i tutaj o tym nie dyskutujemy. Pytanie, panie redaktorze, czy nie można było się pokusić, ja tak rozumiem wcześniejszy wniosek pana prezydenta Wójcickiego, ten pierwszą jakby propozycję, żeby jednak wytypować te branże, te obszary, które poniosły największe straty, po to, żeby właśnie ich wspomóc. Tu nie ma dobrego rozwiązania. Będę też z dużym zainteresowaniem oczekiwał na rozstrzygnięcie. No, obawiam się tylko, że tych wniosków może być bardzo dużo i pomoc może być w związku z tym zupełnie symboliczna. Ale tak jak powiedział przed chwilą pan Pienkowski, no właśnie. Czy to jest sprawiedliwe? No życie pokaże.
Na koniec panowie będziecie płakać za marką Gorzów Przystań, czy za realizacją marki Gorzów Przystań? Sebastian Pienkowski, wiemy, że jako jedyny w Radzie głosował pan przeciwko porzuceniu pracy nad marką.
Tak, bo z dwóch powodów. Pierwsze, marka w sensie nazwy bardzo mi się podoba i myślę, że wypełnia wszelkie walory naszego miasta i ma już pewną tradycję.
I też była duża inwestycja w to przedsięwzięcie wykonana.
No dokładnie. I uważam, że jest to istotny element strategii promocji miasta. Nie powinniśmy z taką łatwością z tego rezygnować. I oczywiście drugi parametr, który spowodował, że głosowałem przeciwko, było w zamian żadnej innej propozycji, tak, która powinna iść, jeżeli coś widzimy, a spełnia to dosyć dużą, istotną rolę według mnie. No to w tym momencie, jak nie ma nic w zamian, tylko dryfujemy i opieramy się, że właściwie nie powinniśmy mieć marki, bo tak zrozumiałem prezydenta, tylko powinniśmy się zająć bardziej strategią miasta, to ja uważam, że powinno jedno i drugie być i kolerować między sobą. No to niestety nie zgadzam się z tym poglądem i zagłosowałem, no byłem zdziwiony tak dużą ilością głosów za, tak bezrefleksyjnym podejściem większości radnych do tego tematu. No bo jednak Gorzów powinien się z czymś kojarzyć, z przystanią i jest to bardzo fajne skojarzenie, bo jest bardzo pozytywne. Kojarzy się z naszą rzeką, kojarzy się również z tym, że miasto jest przyjazne. No jest dużo tych walorów, one są wymienione w tej strategii, którą właśnie miasto utrąciło.
To było potężne opracowanie, które studiowaliśmy
cały czas. No i tyle.
Mirosław Marcinkiewicz, a pan z zaskoczeniem przyjął decyzję gorzowskich radnych?
Nie, panie redaktorze, to znaczy nie potrafiłem się przywiązać do tej marki Gorzów Przystań. Zresztą ta marka właściwie nie funkcjonowała, bądźmy sobie szczerze. Ja to widzę tak.
Tylko czy to wina marki, czy wina miasta, która nie realizowała wcześniejszych zapisów i planów?
Jest właśnie pytanie, zasadnicze, w jaki sposób się promować. Ja pewną nadzieję wiążę z tymi pracami, które w tej chwili się odbywają nad strategią w ogóle rozwoju Gorzowa.
Do takim 2030 roku, tak, która ma pokazać.
I być może właśnie pewnym finałem tego będzie też swego rodzaju propozycja. Chociaż, panie redaktorze, mnie się marzy jedna rzecz, żeby po prostu był Gorzów. Żeby tu niepotrzebny był żaden przymiotnik. Tutaj usłyszałem przed chwilą Gorzów Przystań, że to się kojarzy z rzeką. przede wszystkim niech Gorzów się kojarzy. Nie jakiś Wielkopolski w jakiejś Wielkopolsce, bo w niektórych miejscach Polski niestety nawet nie bardzo wiedzą, co to jest Gorzów. Aha, Wielkopolski, to gdzieś tam koło Poznania. Tak się kojarzy Gorzów jeszcze cały czas. Ja chciałbym, żeby Gorzów po prostu się kojarzył z Gorzowem. Żebyśmy nazwę Gorzów pisali graficznie w jeden określony, fajnie przyjęty sposób, wymyślony i zaproponowany.
Też był chciałbym, wymyślony i zaproponowany.
Był Gorzowem, a nie żadnym Wielkopolskim. Jestem za tym, żeby w którymś momencie podjąć jednak zdecydowaną rozmowę. Rozumiem przywiązanie, bo ja się też urodziłem w Gorzowie Wielkopolskim, ale szczerze mówiąc chciałbym, żeby to był tylko i wyłącznie Gorzów.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, pozdrawiam serdecznie.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia panowie. A w drugiej części naszego programu tuż po wiadomościach kolejni gości. Wracamy za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego spotkania i kolejni goście na naszej antenie. Z drugiej strony linii telefonicznej Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego SLD. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, redaktorze, witam państwa.
Witamy także pana Jarosława Porwicha, pełnomocnika wojewody do spraw rozwoju i inwestycji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Panowie, lista naszych tematów dokładnie taka sama jak w pierwszej części, czyli zaczynamy od zapowiedzi weta w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiego, zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, podobne zapowiedzi także ze strony rządu węgierskiego. Jakie scenariusze, jakie konsekwencje mogą przynieść takie decyzje? Jarosław Porwich, zacznijmy od pana.
No w mojej ocenie działania rządu idą w bardzo dobrym kierunku, ponieważ w mojej ocenie, ale w ocenie też wielu osób, które się podpisują pod tym scenariuszem i nie chcą zgodzić się na ten mechanizm praworządności, no te osoby wszystkie wychodzą z założenia, że jeżeli zgodzilibyśmy się na tak zwany mechanizm praworządności, to tym samym zgodzimy się na mechanizm w pewnym sensie zniewolenia. Tak?
Ingerowania w nasze sprawy, tak?
Tak, na przekazanie Unii Europejskiej instrumentu obalania niepokornych rządów pod pretekstem nieprzestrzegania praworządności właśnie.
A czy nie narażamy się tym samym na to, że jesteśmy rzeczywiście odosobnieni, jeśli chodzi o inne kraje? 20 kilka innych nacji spogląda na Polskę z niepokojem.
Panie redaktorze, odosobnienie to jest jak gdyby jedna kwestia. Natomiast no, tu są kwestie jak gdyby podstawowe. No, ja przypomnę, że ta praworządność, o której się mówi, no to w żaden sposób nie jest zdefiniowana. I proszę sobie wyobrazić, tak? Teraz już pewne opinie na temat Polski, na temat sytuacji w Polsce i tak dalej wydaje sobie Komisja Europejska. Oczywiście bardzo wiele z nich jest bzdurnych, bo też są przygotowane przez między innymi opozycję totalną w Polsce. Tak? Ale proszę sobie wyobrazić, Komisja Europejska stwierdzi na przykład, że w Polsce nie ma praworządności, ponieważ na przykład nie można zawierać małżeństw w Polsce, pary homoseksualne nie mogą zawierać małżeństw, tak? Albo nie ma praworządności, ponieważ są pewne ograniczenia w dokonywaniu aborcji. Albo nie ma praworządności w Polsce, ponieważ nie ma prawnej w Polsce możliwości dokonywania eutanazji. Tak? Czy jest zakaz handlu dziećmi, co ma już miejsce chociażby w Belgii. No i co w takim razie? I będą nas przymuszać do tych właśnie chorych rozwiązań w ocenie wielu Polaków, grożąc zabraniem Polsce należnych pieniędzy, tak? No na coś takiego nie możemy sobie pozwolić, ponieważ no utracimy tym samym suwerenność i możliwość decydowania o polskich sprawach w Polsce.
Zróbmy pauzę.
Te rzeczy, które są ujęte, panie redaktorze, szanowni państwo, w traktatach, Polska się bardzo mocno tych zapisów trzyma. Natomiast teraz właśnie na początku listopada prezydencja niemiecka wyskoczyła z takim pomysłem i powiem tak naprawdę w mojej ocenie to jest dalszy scenariusz tego, co już kiedyś rozpoczęto.
Dobrze, jaki jest scenariusz właśnie przetrzymania sytuacji do momentu, kiedy będzie prezydencja portugalska i z Portugalią będzie łatwiej się porozumieć?
No i to jest też jakiś sposób, natomiast ja powiem w ten sposób, to jest dalszy scenariusz budowania w Unii Europejskiej takiego supermocarstwa, tak, gdzie hegemonem mają być oczywiście Niemcy. I ten scenariusz jest realizowany, żeby też Unia Europejska narzucała pewne lewackie ideologie poszczególnym krajom członkowskim, tak?
Tyle no tylko, że dookoła też powstają...
Nie było i nie może być.
Dobrze, ale mówi pan o budowaniu supermocarstwa. Dobrze, tak można to ująć, ale z drugiej strony przecież powstają supermocarstwa i trzeba mieć jakąś odpowiedź. W jedności siła, mówi się.
No, panie redaktorze, no my trzymamy się tych zapisów, tych kwestii, pod którymi się podpisaliśmy jako Polska, przystępując do Unii Europejskiej.
I nie ma mowy o polexicie, tak?
I my się tego trzymamy, natomiast te wrzutki, które są dzisiaj stosowane, są absolutnie nie do przyjęcia, ponieważ my utracimy zdolność decydowania o tych sprawach dla nas bardzo wartościowych, na których nam bardzo mocno zależy. No nie możemy się na to zgodzić w żaden sposób, tak?
Tadeusz Jędrzejczak, druga strona medalu SLD.
Czy to nie jest druga strona medalu, bo pan Borg żadnego medalu nie przedstawił, raczej przedstawił swoją ignorancję, o której wszyscy słuchacze wiedzą. Chciałem powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, dzisiaj mamy sytuację w Polsce i na arenie międzynarodowej sytuację Polski taką, że wychodzi po prostu tak, jak jest zawsze w życiu, sprawdzam. I okazuje się, że mamy rząd, który powołał do swojego składu na ministrów, wiceministrów, ludzi, którzy nigdy nie powinni się tam znaleźć. Dotyczy to również całego kraju. Efekt tego jest taki, że jesteśmy osamotnieni, a przekaz, który próbuje rząd przedstawić mieszkańcom Polski, jest po prostu nieprawdziwy. Że pan Polwik też same głupoty, że jeszcze opowiada, chcę to wyjaśnić.
Dobrze, panowie, ale bardziej może na argumenty, panowie, a nie na oceny.
Ale panie Porwich, pan i tak tego nie zrozumie, bo pan ma ograniczone możliwości zrozumienia tego, co się
i
dzieje.
I o to mi właśnie chodzi, nie oceny co osobiste, tylko
sprawa
panowie,
druga,
rozmawiajmy merytorycznie.
Sprawa druga, znaleźliśmy sobie partnera i sojusznika w postaci Węgier, kraju kilkumilionowego, w którym jest dyktatura, nie ma wolnych mediów, gdzie w wyniku kontroli Unii Europejskiej okazało się, że 4% środków pomocowych Unii Europejskiej zostały te pieniądze sprzeniewierzone przez rodziny pana premiera Orbana i jego sąsiadów. Z 32 miliardów, to mogą sobie zwolennicy PiS-u policzyć, ile to jest 4% pieniędzy, które musi zapłacić rząd węgierski teraz za rodzinę Orbana i jego najbliższych. To jest nasz sojusznik, dyktator i człowiek, który kłamie na każdym jednym kroku i sprzeniewierza publiczne pieniądze. No i sprawa trzecia z tym związana. Po pierwsze, to nie żadna wrzutka, ani żaden pomysł niemiecki, tylko wynikający z traktatów europejskich, mówię tutaj o kwestii praworządności, zapis, który mówi o tym, ażeby taka sytuacja złodziejstwa, jaka ma miejsce na Węgrzech, nie miała miejsca w tej chwili w Europie i dlatego też Unia Europejska wpisuje, i to jest uzgodnione w lipcu, a nie żadnym listopadzie, przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym też przez premiera Morawieckiego, jest uzgodnienie, które mówi o tym, że Unia Europejska w zakresie wydatkowania środków pomocowych Unii Europejskiej ma prawo na to mieć wpływ i ma prawo kontrolowania, ma prawo domagania się przestrzegania prawa. Nie dziwię się, jeżeli 750 miliardów złotych ma trafić do Polski, do rządu, który łamie prawo, łamie konstytucję, a sądy są nie do końca niezawisłe. To jest sprawa pierwsza.
Pana opinia.
Sprawa
tak,
druga.
Dobrze, ale...
Sprawa druga. To, czy pan Porwik mówił o jakichś tam kwestiach aborcyjnych, małych homoseksualnych. Otóż panie Porwik i szanowni państwo, no, że pan Porwik nie wie, to się nie dziwię, ale szkoda, żeby słuchacze naszego radia o tym nie wiedzieli. Te sprawy nie podlegają ustawodawstwu Unii Europejskiej, te sprawy podlegają ustawodawstwu każdego kraju i każdy kraj w Unii Europejskiej ma prawo do kształtowania swojego prawa wewnątrz według własnego uznania. Dlatego też są kraje, w których jest dopuszczalne przerywanie ciąży do 12 tygodnia i są kraje takie jak Watykan i Malta i Polska, gdzie to jest niedopuszczalne. Powiem panu jeszcze więcej, panie doradcą wojewody, żeby pan wiedział, że możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych jest prawie dopuszczalna na Węgrzech, które tak się upodobaliście, żebyście wiedzieli, bo macie jeszcze małą wiedzę. I sprawa ostatnia, o której chciałem powiedzieć, wyprowadził nas PiS do całkowitej izolacji na arenie międzynarodowej. Założenie było takie, trzymamy z Trumpem, bo Trump jest w porządku, bo taki sam mądry jak my i tyle umie, przegrał. Trzymamy z Wielką Brytanią, Wielka Brytania jest na specjalnych prawach w Unii Europejskiej i ma silną pozycję, bo jest silną gospodarką. Wielka Brytania zrobiła sobie Brexit i po Brexicie odchodzi za 2 miesiące z Unii Europejskiej. Zostaliśmy z Węgrami, które są przedmiotem działań organów prawa Unii Europejskiej. My się do tego dołączyliśmy. Na koniec dwa zdania. Po pierwsze.
Jarosław Porwich, tak, chciałbym zaraz oddać głos.
Powiem tak, ktoś gada rzeczy, o których nie ma pojęcia.
Panie marszałku, prosiłem o merytoryczne wypowiedzi.
Tak jest. Przepraszam bardzo za te wycieczki. Po pierwsze, środki finansowe wynegocjowane po prostu Polsce się należą, bo one wynikają z mechanizmów, które są połączone z wysokością PKB na głowę mieszkańca i z ilością mieszkańców danego kraju. I to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Nie żadny Niemcy, tylko Parlament Europejski, w którym zasiadają przedstawiciele 27 krajów w Europie, będzie uchwalał prawo, bo jest to uzgodnione i z Komisją Europejską, i z Radą Europejską, i z Parlamentem Europejskim. Od 1 stycznia mechanizm kontroli przestrzegania prawa w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywał.
Mm-hmm. I czy nie jest to forma, i czy nie ma tutaj zagrożenia jakby wchodzenia właśnie ingerencji
A jakiego zagrożenia? Przecież jeżeli ktoś ma olej w głowie, to wie, że w latach 90., kiedy podjęliśmy jako Sejm, ja biorę z tym udział, decyzja o tym, że chcemy przystąpić do Unii Europejskiej, zaczęły się negocjacje, wówczas zgodziliśmy się na to, że część naszego prawa, które w Polsce będzie przyjmowane, będzie prawem zgodnym z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Powiem więcej, i wtedy się poddaliśmy również możliwości oceny naszych wyroków sądowych w Polsce sądom Unii Europejskiej. I dzisiaj, jeżeli się panu Morawieckiemu nie podoba ta uchwała, która ma być przyjęta, i to prawo, które będzie uchwalone w grudniu przez Parlament Europejski, ma prawo odwołania się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Jarosław Porwich.
Żadnego problemu.
Dobrze, oddajmy głos drugiemu gościowi.
I na okłamywanie ludzi, z czego
muszę dzielić czas sprawiedliwie. Jarosław Porwich, ad vocem. Padło dużo mocnych zastrzeżeń. Jarosław Porwich, halo, jesteśmy na antenie, tak? Słyszymy się? Halo, Jarosław Porwich. Zdaje się, że nie mamy na łączach drugiego z gości, więc...
Chcecie państwo jeszcze raz chyba zadzwonić.
Więc myślę, że za chwileczkę połączymy się jeszcze raz. Dobrze, także Tadeusz Jędrzejczak zostaje z nami na łączach.
Halo, drodzy... halo?
Tak, słyszymy się świetnie. Jarosław Porwich jest z nami. Okej, mieliśmy jakieś kłopoty.
No więc powtórzę, jeżeli pan redaktor...
Ad vocem, proszę bardzo.
Otóż do pana Jędrzejczaka. Były sekretarzu Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Utrwalaczu władzy komunistycznej przez długie lata. Wolałbym i ja, i zapewne słuchacze, ażeby towarzysz Jędrzejczak bardziej merytorycznie, a nie wycieczki personalne, czy pod moim adresem, czy pod adresem premiera Orbana, czy premiera Morawieckiego. Dobrze? To by było chyba bardziej przyjemne. Ja nie wiem, dlaczego panu z rana zawsze tak skacze ta adrenalina i nie może pan pohamować się w żaden sposób, ale prosiłbym o zwykłą kulturę wypowiedzi, tak? Kultura, tak?
Pełni
pan tą funkcję i posła, i prezydenta miasta i proszę zachowywać się w miarę przyzwoicie, na ile, na tyle, ile pan potrafi.
I wracamy do tematu. Jarosław Porwich, dla pana głos, proszę bardzo, i pana czas.
Choć wiem, panie towarzyszu Jędrzejczak, że nie można wiele od pana oczekiwać, ale proszę się chociażby postarać, tak?
Panowie, naprawdę chciałbym, żeby gorzowianie poznali panów opinię na temat, na który próbujemy rozpocząć dyskusję.
Tak, no tylko, ale tutaj pan redaktor też pozwala na...
Też apelowałem z jednej i z drugiej strony o unikaniu wycieczek prywatnych i tutaj mam nadzieję, już będziemy unikać tych sytuacji. Proszę bardzo.
Ale oczywiście towarzysz Jędrzejczak chce zagadać, tak? Monolog. Rzuca tu różne chore informacje. No ja powiem tak, jeżeli chodzi o środki finansowe z Unii Europejskiej, to oczywiście my jako państwo polskie, od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i od kiedy korzystamy, no też przedstawiamy pewne sprawozdania do Unii Europejskiej, jest kontrola wydatkowania tych środków unijnych, także tutaj nie ma w tym zakresie jakichś tam zaniedbań, tak? Gdyby były, to pewne środki po prostu byłyby wstrzymane, tak, czy przekładane po prostu w inne miejsce. Mm-hmm.
Ale także właśnie, czy weto...
Który gada, że nagle chodzi mm-hmm. tutaj o środki jakieś unijne, o to, żeby nie kraść tych pieniędzy.
Ale tak? pojawia się pytanie, czy ewentualne weto, jeśli chodzi o budżet europejski, nie zablokuje środków, które mają być przeznaczone na odbudowę gospodarki, między innymi polskiej gospodarki po pandemii.
Mnie osobiście się wydaje, że pojawi się kompromis, pojawi się, mam nadzieję, jeszcze w tym roku, a jeżeli się nie pojawi, no to będzie obowiązywać prowizorium budżetowe i będziemy szli jak gdyby w tym kierunku, natomiast nie możemy sobie pozwolić na utratę suwerenności jako Polska i Polacy.
I tu stawiamy kropkę a propos tego tematu, ale będziemy dalej mówić o dużych środkach, bo mowa o tarczy 2.0 to według szacunków premiera Mateusza Morawieckiego mniej więcej od 35 do 40 miliardów złotych, które mają trafić do 40 branż, które w tej chwili najbardziej cierpią z powodu pandemii, czyli gastronomia, przewozy, hotelarstwo, turystyka, kultura i rozrywka. Jarosław Porwich, zostaniemy tutaj przy pana osobie. To dobrze będą wykorzystane pieniądze, zastanawiamy się nad podziałem, bo ile nie byłoby tych środków, to pewnie zawsze będzie jakaś dyskusja na temat ich podziału.
No to jest najlepszy dowód na to, że rząd nie ustaje w działaniach, a żeby tutaj zadbać o polską gospodarkę. No generalnie chodzi o to, by maksymalnie w tej całej polityce chronić zdrowie i życie jak najmniejszym kosztem mrożenia gospodarki. I na to te działania są jak gdyby bardzo mocno skierowane.
Obrona miejsc pracy.
Ta tarcza 2.0 no to jest około kolejne 40 miliardów złotych. Ja przypomnę chociażby na tarczę finansową wydaliśmy już wcześniej 61 prawie miliardów złotych. I to jest kolejny po prostu zastrzyk dla polskich firm, dla wielu polskich firm, bo trzeba sobie powiedzieć tak w szczegółach. To nie tylko 40 miliardów, które gdzieś tam zostaną wpompowane. To jeżeli chodzi o mikrofirmy, czyli te firmy, które zatrudniają do 9 osób, to jest przekazanie kwot od 18 do 36 tysięcy złotych na jednego zatrudnionego. Czyli to jest konkretny zastrzyk finansowy, tak? Jeżeli chodzi o małe i średnie firmy, to jest pokrycie 70% powstałych w tych firmach strat. To jest po prostu konkret. No jeżeli chodzi o instrumenty pomocy dla dużych firm, no one będą bardziej jak gdyby uelastycznione, ale oczywiście są też warunki otrzymania tej pomocy. No albo czasowe utrzymanie firmy, konkretnie przez jakiś dłuższy okres czasu, no albo też utrzymanie stanu zatrudnienia. No ale tak jak mówię, no to jest kolejny konkret i tutaj oczywiście on już jest, chociaż nawet nie w pełni jasny dla wszystkich, no ale oczywiście przez totalną opozycję krytykowany. Opozycję, która nigdy nie potrafi powiedzieć, czego tak naprawdę chce, jak być powinno. Tylko potrafi wszystko krytykować w czambuł i to jest smutne. Bo nie w tym czasie powinniśmy tak się zachowywać. Mamy trudny czas dla Polski, dla Polaków i temat zdrowia, temat gospodarki to są tematy numer jeden na dzisiaj.
Mm-hmm. No tak, są branże, które różnie odczuwają pandemię, prawda? Ale są branże, które właściwie są w lockdownie notorycznym, czyli właśnie kultura, czy turystyka, czy coraz bardziej przewozy. Myśli pan, że są jakieś narzędzia, które mogą uratować, skoro nawet nie znamy terminu, jak długo jeszcze będziemy walczyć z pandemią?
Panie redaktorze, no nikt nie jest tutaj wróżką. Te pieniądze trafią do firm, które reprezentują 38 branż. Pan już powiedział, gastronomia, tak. Hotelarstwo, kultura, turystyka, sport. No tego będzie całe mnóstwo. Czy będzie trzecia fala pandemii? No tego też nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
Słyszymy już zapowiedzi, że podobno.
Natomiast my po prostu robimy wszystko, żeby utrzymać się na powierzchni i tak naprawdę można powiedzieć, biorąc pod uwagę sytuację w innych krajach, no Polska tutaj wygląda naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Także dajemy sobie radę. Oczywiście no nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, no ale sytuację chcemy kontrolować. No i na dzisiaj wydaje mi się, że to w dużej mierze wychodzi.
Tadeusz Jędrzejczak.
No nie ma jeszcze tej ustawy do końca. Słuchałem rozmowy z szefem klubu PiS-u w Senacie wczoraj rano. Zgłaszali senatorowie z PiS-u chęć zgłoszenia poprawy. W związku z tym nie wiem, jaki ostateczny kształt ta ustawa będzie miała. No ale jak zawsze mówię, jeżeli jest taka sytuacja kryzysowa, jaką mamy, no to państwo jest od tego, ażeby wspomóc przedsiębiorców, ażeby ten najtrudniejszy okres przeżyli. Myślę i mam nadzieję, że ta pomoc będzie na tyle skuteczna, że te branże, o których tutaj wspominaliście panowie, będzie można utrzymać, a następnie po okresie pandemii będzie można otworzyć te hotele, ośrodki wypoczynkowe, a nie tylko stoki, o które tak się martwi wiceminister u pana premiera Gowina, bo ma udziały w stoku, w związku z tym stoki otworzy, hoteli nie. Dlatego też myślę, że wszyscy jesteśmy za tym, ażeby środki poszły. No i sprawa druga, o której mało mówi się w narodowych mediach. Przepraszam, od 1 stycznia te wszystkie wydatki, o których mówimy, będą sfinansowane nowymi podatkami lub podwyżkami. Takich nowych podatków od 1 stycznia będzie 18, w tym podwyżka cen energii elektrycznej. W poniedziałek dowiemy się, jak to ostatecznie będzie taryfa, ale opłata dodatkowa dla każdego obywatela będzie już wprowadzona od 1 stycznia, więc nie ma nic za darmo. Możliwości kredytowania w bankach, które do tej pory miały miejsce, emisje obligacji są niewyczerpane. W związku z tym idą podwyżki podatków od 1 stycznia i to 18 i nowe podatki będą wprowadzane również. I z tego będziemy finansowali między innymi te tarcze, o których tutaj rozmawiamy. Zobaczymy, jaki
o podwyżkach energii mówiliśmy chociażby dzisiaj w naszych wiadomościach. Panowie, przejdźmy do tematu miejskiego. Zostało nam mało czasu, ale temat sam w sobie jest ciekawy, bo dużo o nim mówiliśmy na antenie Radia Gorzów. Miasto rezygnuje z marki Gorzów Przystań. Zdecydowali zarówno włodarze miasta, jak i gorzowscy radni. Czy prezydent zaproponował rezygnację z tej marki. A tak się składa, że cóż, była wprowadzana za prezydentury Tadeusza Andrzejczaka. Jak pan ocenia taką decyzję? Halo?
Kogo pan pyta?
No, zostajemy jeszcze przy pana osobie. Jak pan się czuje z taką informacją? To była marka, która była wprowadzona za pana kadencji? To były pomysły, które miały wychodzić daleko w przyszłość? I teraz miasto z tego rezygnuje.
Chyba myśmy wtedy wynajęli firmę zewnętrzną, która opracowała nam całą strategię marki Gorzowa. Było to przyjmowane uchwałą Rady Miasta, tym również przez radnych, którzy dzisiaj w Radzie Miasta zasiadają. Gorzów Przystań było związane z historią miasta, z przyjazdem pionierów, z tym, że tutaj pionierzy się osiadali. Ta przystań była związana również z różnymi religiami, wyznaniami, rasami ludzi, którzy tutaj w Gorzowie mieszkali, a też miała być przystań dla tych Polaków, którzy po 1945 roku z Landsberga robili i budowali polski Gorzów. I na koniec miała być to marka i przystań dla naszych sportowców, naukowców, inwestorów, biznesmenów. W takim kontekście było to robione w okresie obchodów 750-lecia Gorzowa. Wtedy głównym odpowiedzialnym za wprowadzenie marki Gorzowa była pani Małgorzata Pera, która była dyrektorem Wydziału Promocji Miasta. No, ale dzisiaj przeżywamy taką oto sytuację, że ja bym proponował panu przewodniczącemu Rady Miasta i radnym, a że przyjęli uchwałę, że przez 16 lat Jędrzejczak nie był prezydentem i wtedy wszystkie kompleksy zakopiecie państwo sobie pod ziemię. Będziecie mieli święty spokój, a tak to co jakiś czas się martwicie i się odnosicie do tego, żeby było raz tanie, raz jednopasmowo, raz żeby marki nie było, no to uchwalcie, żeby nie było i że to wszystko, co było przez te lata, to ciemna dziura i będzie święty spokój, po co się wysilać.
Jarosław Porwich, jak pan ocenia taką decyzję władz miasta i radnych?
No nie tak wsłuchuję się w to, co mówi pan Jędrzejczak i powiem tak, no jeżeli komuś się nie, ktoś nie ma podobnej opinii do pana Jędrzejczaka, no to znaczy się, że ma jakiś problem właśnie do niego skierowany. No tak nie wszystko musi się podobać. I tak samo ta Gorzów Przystań, ta marka, no ja powiem w ten sposób, no ja się z tym nie utożsamiałem. Wiem, że wielu gorzowian również. No nie było to coś, co w jakiś sposób porywało, co w jakiś sposób utożsamiało nas z jakimś pozytywnym, bardzo mocnym przekazem. Mi to się nie podobało i i koniec.
I jednak była to się... szeroko, daleko idąca inwestycja, to nie kosztowało mało miasto, to po pierwsze.
No, nie, no tam około 300 tysięcy, czy no na dzisiaj to by było już 500 000 tak mniej więcej. Nie wiem, czy to duże pieniądze, czy to małe pieniądze. Ja tylko, szanowni państwo, no ja powiem w ten sposób. Ja pamiętam, jak w 2008 czy w 2009 zmieniono logo Poczty Polskiej. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale logo Poczty Polskiej to była taka trąbka żółta na ciemnoniebieskim tle. No tak naprawdę no to logo przy Poczcie Polskiej funkcjonowało no około 4 wieków, tak? I to było coś, no to było bardzo, to był bardzo znak, bardzo mocno rozpoznawalny. I oczywiście za rządów Platformy Obywatelskiej zmieniono to logo. Ta zmiana kosztowała Pocztę Polską około 40 milionów złotych, jak dobrze pamiętam. Na dzisiaj to logo Poczty Polskiej, jak państwo zwrócicie uwagę, no to po prostu to jest jakiś bohomas, jakiś, nie wiem, czy panolek, czy nie panolek. I powiem tak, za tą zmianą nazwy, bo to też chcę powiedzieć o z drugiej stronie medalu, nie poszło nic pozytywnego, za wyjątkiem szybkiego zwolnienia, bo Platforma wtedy chciała sprzedać Pocztę Polską, szybkiego zwolnienia 30 tysięcy pracowników. Ale ja powiem tak.
Dobrze, jakie to ma nawiązanie?
Od ponad 10 lat kilkadziesiąt tysięcy pracowników Poczty Polskiej i wielu, wielu Polaków zastanawia się, co ten bohomas przy Poczcie Polskiej oznacza. No to jest takie wielkie nic. No proszę się przyjrzeć, albo wygooglać sobie Poczta Polska logo, tak?
Dobrze, to rozumiem, według nic pana jedno i drugie jest złą drogą, jeśli chodzi o promocję, tak? Gorzów Przystań i nowe logo Poczty. Aczkolwiek Gorzów Przystań właśnie eksperci wskazują na to, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o logo, wręcz przeciwnie. To tylko zapis graficzny, a tak naprawdę cała historia była z tym związana, o której przypominał pan Tadeusz
Jędrzejczyk. Ten znak, panie redaktorze, z tym znakiem powinni się ludzie utożsamiać, on coś powinien znaczyć, tak? On powinien przemawiać do człowieka i nie tylko mieszkańca Gorzowa, ale i też mieszkańca Polski.
Dobrze,
tak?
A informacja od pana prezydenta, że na razie Gorzów nie będzie promował się w żaden inny sposób. Nie ma innego pomysłu na markę.
Panie redaktorze, no ważniejsza jest strategia tego, co się będzie działo w Gorzowie, a nie jakiś znak firmowy, nie jakiś logo, tak? To jest temat ośmiorzędny, tak? Przede wszystkim zastanówmy się na tym, jak zrobić, żeby Gorzów był atrakcyjny dla ludzi młodych, żeby dobrze żyło się osobom starszym, żeby inwestorzy przychodzili, żeby nowe technologie się pojawiały. To jest najważniejsza rzecz.
I to się znajdzie, i to ma się znaleźć w strategii do roku 2000.
Do różnych propozycji, które się pojawiają.
Okej, i to właśnie ma znaleźć się w strategii do roku 2030, nad którym pracuje miasto w tej chwili. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. W drugiej części naszego programu udział wzięli Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, SLD. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju inwestycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Dużo zdrowia panowie, udanej soboty. W pierwszej części naszego programu, przypomnę państwu, brali udział Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie oraz Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Koalicja Obywatelska. Daniel Rutkowski, dziękuję, udanej soboty.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95,6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95,6 FM.